Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym odcinku Mówiąc Inaczej, w odcinku z gościem, jest z nami Pascal.
Bonjourek.
Ja założyłam najwyższe buty, żeby nie wyglądać źle, ale...
No to nieprawda, ja mam takie duże obsasy, nie widać.
O czym będziemy rozmawiać? To za chwilę, teraz czołówka. Bonjourek, ale to jest piękne, bo jest i przywitanie, i nazwa potrawy w jednym słowie.
To zrobimy? Robi ziurek?
Ja nie lubię zup.
Nie lubisz zup?
Rosół zrobię i pomidorówkę z tego rosołu w poniedziałek.
Ale kapuśniak też lubisz, nie?
Umiem, wspaniały, robić tak? Kapuśniak dzięki Tobie.
I dziękuję Ci za Twoją cierpliwość.
Nie ma za co. Powiedz, dlaczego ludzie myślą, że Ty...
Udaję?
Potrafisz mówić po polsku, a ten akcent to jest takie udawane.
Bo może myślą, że jestem mało inteligentny i nie potrafię w ogóle rozwoić swojego polskiego, nie? To nie było zrozumiane, co powiedziałem.
Było, ale, tak? Ale nie,
albo,
nie sądzę, że
albo po prostu to są ludzie, którzy no, myślą, że polski jest mega, mega prosty. I nie jest. Po prostu też jest to, że ja jestem samoukiem. Nigdy nie brałem żadnej po prostu lekcji, kursa. Nigdy nie byłem w szkole, szkole w Polsce. Nigdy się nie uczyłem polskiego. Ja po prostu przez długi, długi okres słuchałem ludzi. I jak zacząłem się odzywać, żeby mieć interakcję z ludźmi, to albo ludzie mi nie rozumieli, mi poprawiali, mi powiedzieli, tak powinnoś to powiedzieć, ale teraz ludzie mi rozumieją. Albo rozumieją połowę zdanie i rozumieją mnie docelowo, co chcę powiedzieć i mnie nie poprawiają. W związku z tym no, faktycznie od jakiegoś czasu nie robię postępów chyba po polsku.
A dlaczego Ty nigdy nie uczyłeś się polskiego? Jak to się stało?
Jak to się stało? Ja się wychowałem we Francji, ja się urodziłem we Francji. Mój ojciec jest Polak, urodzony w Polsce, ale wyjechał w ogóle we Francji w latach 60. I nigdy nie mówiliśmy po polsku w domu. Przez to, że mój ojciec ma akcent, jak mówi po francusku, to ja od razu dostałem dysleksję. W takim sensie, że nie słyszałem różnicy między N i M albo S. I dwa S, bo we Francji jest, wymowa jest inna. W związku z tym ortofonistów stwierdzili, że lepiej, żeby Pascal na razie się nauczył mówić po polsku. I dopiero jak przyjechałem pierwszy raz mieszkać w Polsce, to dopiero wtedy miałem styczność właśnie z polskim i to było troszkę za późno. No i to dlatego się nie uczyłem polski. Ale to, wiesz, to jest też może jakieś wytłumaczenie z mojej strony, bo to było jak byłem dzieckiem, a ja tutaj mieszkam od wielu, wielu lat. No i nie brałem żadnego kursu do tej pory jeszcze. No może mój błąd. No. Ja po prostu, wiesz co, jakoś... Jak rozmawiam z Tobą teraz, to ja nie mam wrażenia, że źle mówię.
Bo nie mówisz źle.
Słyszę ten akcent. Dla mnie bardzo ciężko jest też w polskim, to są te przypadki, te końcówki. Bardzo często też, wiesz, jak uczysz się jakiegoś języka, to na początku twój język taki pierwotny, francuski dla mnie, jest tak, że buduję sobie zdanie po francusku i automatycznie ją przetłumaczam później po polsku z tego słownictwa, który mam. I bardzo często po francusku jest rodzaj męski na przykład, a po polsku jest rodzaj żeński. I to zmienia wszystko od razu. Poza tym my we Francji, jak mówimy, mówimy do przodu mówimy, a po polsku mówimy tak, że otwieramy to wszystkiego. I dla mnie to jest rzecz, która nie jest tak do końca naturalna.
A Ciebie to dotyka, gdy ludzie mówią, tyle lat w Polsce, jeszcze nie nauczyłeś się mówić? Bo chyba takie sprawiałeś wrażenie, jakbyś się trochę tym przejmował.
Wiesz co, to jest, szczerze, to jest jedyna rzecz, której ludzie mogą mi zarzucać.
Bo gotować umiesz.
No chyba tak, w sensie umiem. Wiesz co, ja sam jak oglądam siebie, to ja czasami jestem w szoku, jakie błędy poprawiam w trakcie nagrywania. Czasami popełniam błędu, że nawet wiem, że ja zrobiłem ten błąd, ale nie w momencie, że ja to mówiłem albo mówię, tylko dopiero jak to oglądam. Czyli tak, czasami się...
Tak też mam.
Tak też masz. No, myślę, że no wiesz, ja się nie urodziłem w Polsce. Ja dopiero, tak jak Ci mówiłem, moją pierwszą styczność z językiem polskim to było dopiero jak miałem 14 lat. Chcieli, mój syn z kolei, Leo, teraz ma 11 lat, będzie miał 11 lat i on się uczył najpierw mówić po francusku, będąc w Polsce i dopiero później, jak miał 3 lata, przez pół roku nauczył się mówić perfekt po polsku. I teraz
mówi, a w domu jak mówicie?
Mówimy to i to. Jest tak, że bardzo często możemy nawet, nie wiem, mówię do niego po francusku, on mi opowiada po polsku, Agnieszka też mówi właśnie super po francusku, w związku z tym, no, taki miks mamy. Poza tym, no, znam lepiej francuski, nie chcę obrażać polski język, nie? Ale bardzo często we Francji mamy większe słownictwo do przekazania emocji na przykład. Mamy, w sensie mamy bardziej takie dokładne, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
Właśnie to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że mnie się wydawało, że łatwiej o emocjach mówi się w języku polskim niż na przykład w angielskim, dlatego że mamy różne określenia, a tam się wszystko od razu kocha. I love it, I love this song. A kiedy rozmawiałam z Kasią Maciński, która się wychowała w Stanach, to ona powiedziała, że nie, dlatego że na przykład kocham cię jest takie mocne i jej rodzice rzadko mówią kocham cię, ale I love you to się mówi. O, I love you, idę dalej. I ciekawa jestem, jak to jest we francuskim.
No jak mówisz do kobiety kocham cię, to jest coś mocnego.
Je
t'aime. Ale możesz powiedzieć j'aime une pomme, to znaczy kocham jabłko. Możesz też powiedzieć j'aime manger une pomme, kocham zjeść jabłko. Jabłko. Czyli ten słowo aimer, czyli kochać, jest no, troszeczkę jak angielski. Teraz wziąłeś taki przykład, że kocha się bardzo dużo rzeczy we Francji, ale zamiast kochać to mamy adorer, uwielbiać, j'adore manger des pommes. Uwielbiam jeść jabłka na przykład, i który będzie jeszcze mocniejszy chyba niż kochać, adore.
No ale mamy, widzisz, polskie odpowiedniki, kochać, adore, uwielbiać. To dlaczego po francusku łatwiej ci mówi się o uczuciach?
Bo ja się urodziłem we Francji, to jest język, który mówiłem od dziecka, to jest język, który się uczyłem w szkole, to jest język, który obtaczał mnie totalnie, jak się wychowałem we Francji. I nawet powiem inaczej, jak przyjechałem pierwszy raz mieszkać z moimi rodzicami w Polsce.
Ile miałeś lat wtedy?
Miałem 15 lat. 15 lat, ale ja zostałem rok z nimi i ja wyjechałem z powrotem we Francji, a oni zostali w Polsce. I to było tak, że w domu mówiliśmy po francusku. Chodziłem do szkoły francuskiej. W związku z tym tą styczność z polskim nie było tak od razu.
A pamiętasz, po ilu latach zacząłeś mówić po polsku? Bo na początku tylko słuchałeś. A pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś się odzywać?
Potrzebowałem z pół roku, rok.
To szybko.
No, ale żeby tak mówić, żeby ludzie zrozumieli mnie, albo że mogłem prowadzić jakąś rozmowę, to było dwa, trzy lata. No.
A jak Polacy reagowali, kiedy sobie nie do końca radziłeś? Właśnie byli tacy, co to za Francuz, żabojad jakiś, że nie rozumiem nic, co mówi? Czy raczej spokojnie, jak ma pan na imię? Pascal, Pascal, spokojnie. Jeszcze raz.
Wiesz co, jak patrzę na całe swoje życie w Polsce, więcej miałem pozytywizmu w Polacy niż negatywność. Oczywiście są ludzie, którzy mi napiszą, w końcu nauczy się mówić po polsku, przecież tyle lat jesteś tutaj, albo przestań udawać żabojada, przecież wiadomo, że jesteś kraśnika i mówisz perfekt po polsku, nie? Nie, ludzie byli otwarci. Ja dzięki właśnie Polacy bezpośrednio nauczyłem się mówić po polsku. Ja jestem pewny, że jakbym poszedł na kurs tak intensywny przez pół roku, rok u specjalista, to może moją wymową by była lepszą, może bym popełnił mniej błędu, ale no, też mam mało czasu, nawet dla siebie i dla rodziny, w związku z tym no, muszą po prostu znaleźć ten czas, to jest może wymówkę z mojej strony po prostu. No.
Niekoniecznie. W języku chodzi o to, żeby się dogadać, a z tobą można się dogadać.
No można się dogadać, pewnie.
A akcent to jest bardzo trudna rzecz i tego się trudno wyzbyć.
Jak ja poznaję kogoś we Francji albo poznaję Polak, który mówi po francusku, to słyszę jego akcent.
No
bo na przykład we Francji jest E.
E.
To jest trudno do wymowy dla Polak. To jest E. Nie? E. Mówi się E. Bardzo często jest używany właśnie w języku francuskim i Polacy jak mówią dosyć szybko, to mają problem z tym. Wiesz, no, polski jest język, podchodzi z język słowański, a francuski bardziej łaciński. Czyli no, jest, są podobizny, bo są dużo słów, które są podobne. Ale jednak bym powiedział, większość nie.
Jeśli chodzi o zapożyczenia, to mamy ich sporo w języku polskim. Ty mi tutaj nie podczytuj, tylko ja je wszystkie przeczytam, żeby się nie pomylić. Na przykład reportaż, makijaż, perfumy, balkon, salon, loża, wersalka. Takie piękne polskie słowo, wersalka, ale to jest zapożyczenie z francuskiego.
Wersalka?
Żyrandol.
Żyrandol.
Czy to cię zaskakuje, że jest
to
tyle?
To jest stary język francuski. Girondol to używa się, ale to jest bardziej stary francuski.
No bo my najbardziej zapożyczaliśmy w XVIII wieku z języka francuskiego. Nie wiem, czy wiesz, ale my byliśmy zachwyceni waszą kulturą,
polska,
modą, językiem.
No, przed wojną mówiło się, że dwie najładniejsze miasta to było Paryż i Warszawa. Szlachta polska była znana z tego, że się mówiło po francusku. Dalej, jak poznaję ludzi, którzy mają jakieś powiedzmy korzenie ze szlachty, to często mówią po francusku właśnie.
Jeszcze znalazłam w internecie, wszystkie linki będą w opisie pod filmem, żeby nie było, że coś zmyślam. Takie słowa, które brzmią identycznie jak słowa francuskie, ale znaczą co innego. Na przykład...
Dupont trottoir. Często Polacy mi mówią.
Dupą co?
Dupą trottoir. Polacy bardzo często mi mówią, to jest z francuskiego, nie? Ja mówię, nie, to jest trottoir, to trottoir, ale dupą, pont po francusku to jest most.
To ja zaczynam. Chalet.
Chalet.
To co znaczy po francusku?
Chalet to jest dom w górach. Nie wiem, jak
schronisko.
W sensie między innymi. To może być dom drewniany, który jest typowy właśnie z gór.
A w języku polskim to toaleta, toalet.
Chalet to toalet?
Chalet.
Nie widziałem.
Szalec, tak.
Pierwszy raz
częściej mówimy toaleta, ale szalec też można powiedzieć.
Ale po polsku się pisze SZ?
Tak.
SZ.
Tak.
A po francusku widzisz mamy...
Przez CH.
CH. To jest sz.
Teraz kolejne słowo. Tata?
Tata. Tata po francusku to może być ciocia.
Tak.
Ciocia.
A u nas tata.
Ale,
czyli to
ale
jak to się mówi?
Tata to jest takie zdrobnienie. Ma tante. Tante, jak się pisze T-A-N-T-E, to jest właśnie ciocia.
Ciocia.
Ale jak piszesz T-N-T-E, to jest namiot. Widzisz? To jest tak, że wymowa bardzo podobna, ale inaczej się pisze.
Nie zaglądaj, bo podglądasz. Dobrze, nie ma tego elementu zaskoczenia.
Dobrze, okej, to zamykam oczy.
Ja teraz udaję, jak to przeczytać, więc mogę czytać źle. Folie?
La folie.
La folie?
Wariactwo.
Tak, a u nas folia.
Tak, ale inaczej się pisze, bo jest folie to jest F-O-L-I-E po francusku.
Wiem, na końcu jest E, tak. Ale ktoś może pomyśleć, że pewnie to...
Pewnie, tak.
Façon?
Façon. Façon, la façon, sposób.
No, u nas façon. Czyli to działa.
Ale to nie, ale fason to nie jest, to jest sposób? To
nie, fason, Boże.
Fason to, chyba to jest rozmiar, jakiś, nie?
Tak,
to jest
taki jakiś kształt bardziej. No i moje ulubione słowo, czyli parasol.
Parasol, no.
No ale co to jest?
No parasol we Francji to jest, to nie jest parapluie, bo parapluie to jest właśnie do deszczu, a parasol to jest przeciw nie deszczowy, tylko do słońca.
To jest... Najlepsza historia, bo słowo parasol jest bez sensu w języku polskim, bo no my tak, tego bo... używamy od deszczu,
tak.
A w nazwie jest słońce.
Ale sol właśnie z łaciny, no to jest słońce i w związku z tym to jest para, to znaczy przeciw, nie? I sol słońce.
Tak.
Czyli to jest, jak to mówić w Polsce, co coś się nosi, co się wkłada?
No parasol. Parasolka, parasol.
No ale jak jest deszcz, to jest parasol.
No właśnie, o to chodzi.
I jak na słońcu to mówisz?
Też parasol, tylko że przeciw słońcu.
I właśnie, widzisz, ja ci mówiłam o emocji, że jest dla mnie jest więcej bogactwo, słownictwo, właśnie, żeby wyrażać emocji. To nie jest tylko emocje, to są też dokładnie czasami takie nuanse, tak jak właśnie parasol. Że mamy parapluie, pluie to jest deszcz po francusku i parasoleil, czyli soleil, to jest słońce. To właśnie dla mnie bardzo często, jak rozmawiam z Agnieszką, która skończyła romanistykę i zadaję jej pytanie, jak jest ten, jak to się mówi po francusku? No to się mówi tak. Teraz nie mam przykład, ale zaraz
po polsku,
znajdę.
Tak? Tak. Pytasz, jak się mówi po
polsku. I ona mówi, to jest to. Ja mówię, nie, to jest takie ogólne. Ja ci pytam dokładnie to. No, tak jak właśnie parasol w tej chwili.
Jeżeli chodzi o zapożyczenia, to też jest ich dużo w kuchni. Mm-hmm. Bagietka, beza, bulion, deser, szarlotka nawet, korniszon i to jest śmieszne, bo gdzieś przeczytałam, że ta końcówka szon jest właśnie z francuskiego, na przykład też, przepraszam dzieci, kurwiszon.
Kurwiszon? Co to jest?
O, to ci potem powiem. Dobrze, jeszcze jest krokiet majonez.
Krokiet majonez. Majonez.
Mm-hmm.
Ale wisi jak chyba się. Ja się pisze?
No, inaczej. A i s a i s na końcu?
M a y o n n a i s e. Okay. Majonez.
No ale to można wywnioskować, co to jest. To chyba z tego się cieszysz,
że
mamy podobne słowa w twojej branży.
Ja w ogóle mam taki patent. Ja prowadzę bardzo dużo eventów z ludźmi, wspólne gotowanie, gdzie ja rozmawiam o te składniki, o proces gotowania i wszystko. No i wiesz, ogólnie mam flow, bo od wielu lat to robię. I jak na przykład nie znam jednego słowa, to biorę z francuskiego i na koniec stawiam skiska. I czekam na reakcję ludzi, nie? I jak widzę, że jest tak, że kiwają głowę, no to idę dalej, nie? A jak widzę, że w ogóle jest... co powiedział, to wtedy mówię, zrozumiesz, o co chodzi i to działa, wiesz.
A jak ci idzie pisanie po polsku, bo tyś coś chyba ostatnio napisał.
Napisałem i to nie jest moja pierwsza książka, to jest szósta książka. Nie będę ukrywał, mam...
Poczekaj.
Co masz muszę?
Mam i to z dedykacją taką piękną. Paulina, daj czadu w kuchni. Jeszcze tu pokażę.
I co dajesz?
No, zależy jakiego.
Teraz masz materiał, żeby właśnie...
Mam. Napisał Pascal książkę. Nie sam?
Nie sam, bo jestem współautorem.
Opowiadaj.
To jest
o niej.
Bardzo ciekawa właśnie książka, która się nazywa Tuba Smaku, tak jak właśnie mój kanał na YouTubie. Tuba Smaku jest to taka platforma niezależna kulinarna i też mamy różnych kanałów. Mamy jest w sumie w tej chwili 5 albo 6 i to jest tak, że jestem właśnie jedną z autorem właśnie tej książki. Tutaj mamy Daniel Brzeziński, czyli Umami. To jest jego kanał na YouTubie, to jest kuchnia azjatycka. Mamy Agata Stankiewicz, który prowadzi kanał Sugar Lady. Jest Agnieszka Mielczarek, moja żona, który prowadzi kanał Agnieszka Mielczarek Zjedz Inaczej. I mamy Miki Roten, czyli Michał Gniła, który prowadzi kanał Vegetable. No i stwierdziliśmy, że będziemy razem właśnie tworzyć książkę. Tworzyliśmy tą książkę, którą właśnie trzymam tutaj w ręce. To jest książka, która zawiera 110 przepisów. I chcieliśmy pomagać ludzi, bo bardzo często jak dostajesz książkę kulinarną, to masz albo przystawki, albo zupę, albo głównie danie mięsne, rybne, wegetariańskie i deser. A my stwierdziliśmy, że zrobimy różnych sytuacji. 22 sytuacji podzieliliśmy nasze 110 przepisów. Mamy śledzik, mamy biforek, mamy śniadanie, piknik nad wodą i tak sugerujemy po prostu ludzi, że otwierają rozdział do tej sytuacji albo do tego momentu, który właśnie będą przeżywać albo przeżywają. To są 100% pewniaki. To znaczy, że wszystkie przepisów my ugotowaliśmy, my też fotografowaliśmy.
Ale gdy ktoś nie umie za bardzo gotować, to sobie poradzi z tymi potrawami?
Pewnie, że tak. To są...
I żeby była jasność, ja nie mówię teraz o sobie, bo pod naszym wspólnym odcinkiem pojawiły się takie komentarze, że Boże, dwa światy się spotkały, ten tutaj biega, a ta ledwo trzyma seler w ręku, bo widać, że nie umie gotować. Ten seler po prostu był za duży.
Był za duży i był za twardy, przyznaję się, miałem bardzo tępy nóż wtedy jeszcze.
Ja wam mówię, gdybyście spróbowali moich placków ziemniaczanych, moich naleśników, racuchów, umarlibyście z rozkoszy. Taka prawda. Więc ja nie pytam o siebie, ale jeżeli ktoś nie umie, nie lubi, nie przypada, to sobie poradzi z tymi przepisami?
Tak, dlatego że to są proste przepisów, które są dokładnie zapisane. Tak jak mówiłem, wszystkie zdjęcia my zrobiliśmy, to nie jest tak, że stworzyliśmy
pokażę
przepis. Każdy przepis został zmieniany w trakcie gotowania. I co? To są proste, domowe przepisy. Na przykład tutaj mamy wegański śledzie, które są na bazie właśnie boczniaków. Konsystencja boczniaków po marynowaniu przypomina naprawdę śledź i to jest super pomysł, który wpadł właśnie Miki na to. Czyli to są proste przepisy, które spokojnie możecie powtarzać i namawiamy też ze wspólnym gotowaniem ze swoimi bliskimi. Mm-hmm. Na co dzień z rodziną, z żoną, z dzieckiem, jak się oczywiście ma czas, albo po prostu w weekendzie, jak zaprasza znajomi, żeby ludzie nie byli tylko przyzwyczajeni, że przechodzą do domu u kogoś, usiadają, dostają jedzenie, tylko wiadomo, że najlepsze imprezy są w kuchni i zapraszamy po prostu ludzi do domu.
I gotujcie.
I gotujemy razem.
A przeklinasz po jakiemu?
En français. Po francusku.
Pourquoi?
Pourquoi? C'est plus naturel.
O, bardziej naturalne tak to jest dla ciebie. A nie wiem, chcesz może coś zacytować? W sensie powiedzieć, jak brzmi po francusku jakieś przekleństwo?
Putain. Merde. Merde. Merde to używamy bardzo często. W sensie ja się staram w ogóle po francusku.
Jak to można przetłumaczyć?
Merde. Gówno, ale to jest tak jak w Polsce się mówi kurwa, nie? Kurka wodna.
W sumie merde.
Merde.
Tak? Merde.
To jest kupa. To jest kupa.
Też jest twarde to.
Ten R.
Tylko, że wy to R macie. Ale mówisz czasem...
Mówię.
Okay. Natomiast częściej merde.
Merde. Albo putain. Putain to jest właśnie kurka wodna. W sensie kurwa. Putain. Ja nie przeklinam dużo, ale ja jestem taki wybuchowy troszeczkę.
Ty?
Jak coś mi nie wychodzi na przykład, albo coś mi wkurza, to raz muszą, wiesz, po prostu, wiesz, przeklnąć.
Merde!
Merde! Putain! Shit!
Nie widać tego, bo ty mnie tak właśnie łagodzisz.
Naprawdę?
Tak. Nie, ja jestem
Ja jestem jak kipiące mleko. To znaczy, że idę do góry, i jak jestem na górze, opadam. Taki jestem.
Okay.
To taką metaforą moją. A wiesz, że we Francji od bardzo dawna w ogóle Francuzi, rząd francuski bardzo pilnuje, żeby nie wchodziło za dużo słownictwo w ogóle angielski.
Dlatego macie ten ordynator śmieszny.
Dokładnie, mamy ordynator. zamiast komputer mamy też magnetoskop.
Co to jest?
Magnetoskop to jest, jak się mówi po polsku, gdzie kasetę wideo się dało. Czyli...
Magnetofon?
Nie magnetofon.
Kasetę wideo.
VHS, taki magnetoskop.
Wideo to się nazywało.
No to my mówiliśmy magnetoskop.
Ale też zapomniałam, bo już tego nie używamy.
No, nie
jak to się nazywało?
Ale magnetofon się używa z kolei.
A na vlogera jak powiecie po francusku?
Vlogger.
A aparat fotograficzny? Kamera na przykład?
Aparat de photo.
A kamera?
Aparat fotograficzny, une caméra.
O, i tutaj jestem zaskoczona, bo właśnie zawsze była mowa, że Francuzi pilnują, że zapożyczenia B, a jednak wchodzą te słowa, które nazywają nowe rzeczy, te nowe technologie.
Bardzo wpływowe też są słownictwa arabskie.
O!
Bardzo dużo używa się, ta nowa generacja, na przykład kiffy po arabsku ogólnie to jest lubić, kochać, nie? Francuzi, młodych ludzi nie mówią kocham, tylko mówią je kiffe.
Wow! A co starsi Francuzi na to? Krzyczą?
Nie lubią.
U nas.
A też jest taki sposób, typowy taki rodzaj slang we Francji, który się nazywa verlan. Dokładnie verlan to jest à l'envers, to znaczy odwrócone. To znaczy, że biorą po prostu słowa, który jest poprawny i go wymawiają w drugą stronę. Vénère, énervé.
Ale po co to jest robione? Taka moda?
Taka, w sensie to już nie jest moda, nie można to nazywać moda, to już jest...
Tendencja taka?
Taka już wbita w kulturę francuską. No.
Więc... Wow, dziwne.
Dziwne.
Ostatnie pytanie. Czy ty się czegoś nauczyłeś od nas, od Polaków?
Dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy.
Na przykład?
Wiesz co, jak ja przyjechałem w Polsce, to był moment, gdzie właśnie kończyła się komuna i dzielenia się. Było coś, które było totalnie inaczej niż we Francji.
Tam się nie dzieliliście? Każdy miał swoje.
Nie, ale to każdy miał swoje, można tak powiedzieć. Mhm. I nauczyłem się też spojrzenie nie tylko na Francja, bo Polacy tacy nie są. Ja zawsze mówię, że to jest też związane z historią, że przez długi, długi okres było zabronione gdzieś wyjechać za granicę, musiałeś zrobić papiery. W związku z tym, no... Polak patrzy oczywiście na Polskę, ale też patrzy bardziej szerzej na cały świat. Dużo rzeczy, galant, czyli być bardziej takie, no, otwierać drzwi w Polsce do kobiety.
Kulturalne.
W kulturze francuskiej to było bardziej w lata, powiedzmy, 50. przed wojną, to było bardziej mężczyźni były galant w stosunku do kobiety. Uważam, że w Polsce bardzo często nazywamy pan prezes, panu...
To jest zawsze panie kierowniku,
tak,
pan...
Tutaj... Zawsze jest jakiś status, wiesz, po prostu. No. Aha. We Francji też jest ogromną administrację.
Bardzo ci dziękuję,
ja ci Pascal, bardzo dziękuję.
Drogi.
Dzięki
bardzo ciekawe rzeczy opowiedziałeś.
Myślisz?
Tak. O bardzo ciekawych rzeczach opowiedziałeś. O, tak będzie dobrze. Tylko na koniec mojego odcinka zawsze jest suchar. Mhm. Suchar to jest taki suchy żart, że pranie schnie, jak się go opowie. Mhm. I suchar leci tak. Jak się nazywa koza w kleju?
Koza w kleju? Nie wiem.
Mówić już?
No koza glu, koza klej, koza...
No prawie masz!
Kozy klej?
Nie!
Koza klej, koza glu? Glu, koza.
Glukoza, tak!
Okej.
Pierwszy raz zgadłeś, w sensie żaden gość u mnie nie odgadł. Tak, Pascal, jesteś królem.
A ja mogę ci sprzedawać jednego, który mi sprzedał ostatni suchar codziennie, chcieli przyjść do mnie fafa. I z czym oddycha por?
No nie wiem.
Pornosem.
Dzięki. Kończymy. Subskrybujcie kanał Pascala, kupujcie książkę. Pa!
Dziękuję, papa.
Przed nagraniem poprosiłam cię o ugotowanie czegoś francuskiego.
Tak.
Czego nigdy nie jadłam.
Takiego dziwnego mi prosiłaś.
Tak, takiego dziwnego.
Czyli
masz coś?
Albo miałem żabie łódka.
Tak.
Lubisz?
Nigdy nie jadłam.
To mam ślimaki.
O, ślimaki
i są
masz.
I w piecu. I co? Ślimaki?
No, ślimaka? dawaj. Ja nie wiem, nigdy nie jadłam.
dawaj. Mam te ślimaki. Zobacz, tu są piękne ślimaki. Ślimak sam sobie ma bardzo mało smaku. Mhm. I tak, albo używamy takiego malutkiego widelca, albo używamy właśnie wykałaczka. I to jest tak. Ślimaki tak bezpośrednio nie możesz wyciągnąć. Czekaj, bo ci wypadnie cały ten tłuszcz, tu jest w środku. I delikatnie, pokażę ci jedno, zobacz, ja wezmę, to jest tak, wbijamy, szukamy na ślimak, on jest gdzieś tam z tyłu, op.
Jaki to ma mniej więcej smak, tak, żebym się przygotowała?
Poczujesz, najbardziej to poczujesz smak właśnie masła czosnkowego. Czyli tak, i wypijesz. Uwielbiam to.
Tak mam siorbać?
No spróbuj. To jest tak smaczne.
Nie umiem tego zrobić.
No, nakuwaj go.
No. Cię nie trzyma.
I spróbuj.
Okej. I to mam wypić?
Tak. Możemy też w Francji używać na przykład pieciwo. I to jest tak. To nie są takie ślimaki, które zbieramy i ugotujemy. Jest taki proces. Dosyć długie, dlatego że najpierw ślimaki musisz odciścić.
Prawie nic nie poczułam, czekaj no.
Bo to tak jest ze ślimakami. To jest bardzo zdrowe mięso, bardzo pożywne.
No czekaj, opowiadałeś o tym procesie.
Tak, proces jest taki, że najpierw musisz robić taką lekką głodówkę właśnie ślimaka, który trwa kilka dni. Później dajesz mu żoła, on odciścia wtedy jelito i wtedy delikatnie gotujesz go. Nie smakuje ci? Chcesz wypluć?
Nie. Smakowo jest dobry. Mm-hmm. Konsystencja...
Taka galaretkowa troszeczkę.
To nie do końca do mnie przemawia, ale jadłabym.